Na gościem Poranka Wnet Tadeusz Cymański, polityk, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy.
To rozwiążmy od razu tą szaradę. Poza tym, że jest pan członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, to jaką partię pan reprezentuje właściwie?
W tej chwili mój stan jest taki trochę może nietypowy, dziwny, bezpaństwowiec, ponieważ przestała działać Partia Solidarna Polska. Natomiast, czyli ten byt się skończył, więc jestem w przededniu złożenia akcesu i tutaj są możliwości dwie: Suwerenna Polska i Prawo i Sprawiedliwość. I to decyzja jest przede mną, ale to nie jest temat, którym żyją miliony Polaków.
No ale na pewno żyje tym tematem pan poseł.
Tak, ale to jest sprawa, przyznajmy, jednak bardzo ważna i osobista, ale mówiąc bardziej tak obrazowo, użyję takiej metafory, nawet czy wybiorę jedną czy drugą z tych partii, to nie zmienia się moja sytuacja, jeżeli chodzi o front Zjednoczonej Prawicy. Czeka nas potężna batalia jesienią i gdyby nawet zmienić partię, to zmieniam pozycje strzeleckie, a nie front. Zjednoczona Prawica jest i będzie. W to nie wątpię, tym żyję, o tym marzę i wszystko będę robił, żeby tak było aż do zwycięskiej batalii.
Znaczy Suwerenna Polska dalej jest solidarna?
Myślę, że tak. To jest komplementarne. To nie jest tak. Trudno sobie wyobrazić państwo suwerenne, które nie jest silne wewnętrznie i nie jest solidarne społecznie, bo wtedy przestaje być w ogóle silnym państwem. Natomiast suwerenność jest jednak związana przede wszystkim z pozycją i niezależnością podejmowania decyzji. Można mieć organy państwowe, Sejm, prezydenta, a nie być suwerennym państwem. Skąd my to znamy? Przecież Polska była niepodległa już od czasów za komunistów. Miała swój Sejm, miała swoich premierów, ale nie była suwerenna, była wasalem Moskwy. Dzisiaj się obawiamy i myślę, że to obawa nie jest wcale taka błaha, zwłaszcza jeżeli chodzi o potężne interesy i biznes na świecie i sfery wpływów, że ta suwerenność, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej, nasza diagnoza, mówię tu o całej diagnozie Solidarnej Polski, a obecnie suwerennej państwie, jest słuszna. Natomiast te różnice zdań, spory czy napięcia, czy nawet konflikty dotyczyły sposobu działania i podejmowanych decyzji. Natomiast to nie przekreśla absolutnie w niczym potrzeby współpracy, współdziałania i mobilizacji przed kampanią wyborczą.
Premier Mateusz Morawiecki jest solidarny i suwerenny?
Myślę, że jego działania w ramach 8 lat naszej koalicji Zjednoczonej Prawicy, działania rządu w sferze społecznej, solidarnej, chyba nie zostają wątpliwości, a takim symbolem najciekawszym chyba jest utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Przypomnę, 4% podatku od dochodów ponad milion złotych, to jest prawie ponad 2 miliardy rocznie. To jest pewna nowość. To nie jest posunięcie liberalne. I wszystkie środki z tych pieniędzy poszły dla osoby na cele, bardzo ważne cele osób niepełnosprawnych. A propos powiem, że, bo to o tym się teraz dużo mówi, bo tutaj skandal, niewpuszczenie. Chcę powiedzieć, że przez 8 lat myśmy podwoili. To można sprawdzić. Bo dzisiaj są takie czasy, że można, proszę państwa, sprawdzić, można kliknąć, zobaczyć, ile pieniędzy. Nawet uwzględniając inflację, dokonaliśmy ogromnej zmiany i środki kierowane w różny sposób, dodam, na cele osób niepełnosprawnych uległy jednak realnemu, po uwzględnieniu inflacji, zwiększeniu. To jest pewien fakt niezbity i jest moim zdaniem dobrym komentarzem i odpowiedzią na pańskie pytanie.
Jeżeli Mateusz Morawiecki jest politykiem solidarnym, politykiem, który stosuje solidarność społeczną, to jakich słów użyć wobec Donalda Tuska, który, no, wydaje się, przynajmniej w deklaracjach, jest hipersolidarny?
Słowa są ważne, ale ważne są czyny.
Nie wierzy natomiast, pan Donaldowi Tuskowi, kiedy mówi, że...
Natomiast, wie pan, co to znaczy wierzyć komuś? Myślę, że wiara wypływa jednak bardziej z czynów niż słów, bo można, wie pan, no są piękne słowa z pisma, warto zacytować. Nie ten, który mówi panie, panie, ale ten, który czyni wolę ojca mego, jest mi bratem i siostrą, tak? To słowa Chrystusa z Biblii. Bardzo piękne i jest oczywiste, ale analogia się nasuwa sama. Panie Donaldzie, nie to, co pan teraz mówi i obiecuje, tylko to, co pan robił przez 8 lat dla milionów zwykłych Polaków, tych, którzy mieli bardzo ciężko. Przypomnieć? Jeszcze raz zacząłem w audycji, przypomnę, przy bardziej wytrwałych, ciekawych, czy ludzi, którzy się interesują, można sprawdzić, jakimi to narzędziami i jak miliony Polaków, jak całe ogromne kolumny z takich starszych samochodów z dziećmi jechały na Mierzeję Wiślaną, żeby zrobić wakacje. To było odwrotnie. To właśnie po naszej rozpoczęciu władzy to się zmieniło. Ja nie mówię, że jest super, że jest cudownie. To nieprawda, że mówimy, że jest super, super. Natomiast mamy całkiem niezłą sytuację. Odwołuję się do ocen zewnętrznych, ponieważ każdy, chciałem powiedzieć, jak ktoś był przed wojną, takie powiedzenie, każdy swój towar chwali, każdy sobie rzepkę skrobie, powiem po dzisiejszemu. Więc oni mówią swoje i my swoje. Natomiast można sprawdzić, co mówią na temat sytuacji finansowej Polski. Unia Europejska, to ciekawe, która ma z nami przecież poważny konflikt, a jednak Komisja Europejska, OECD, Bank Światowy, najlepsze agencje ratingowe na świecie, może nie poklepują nas i nie mówią cudownie, ale nasza pozycja finansowa ku zdziwieniu wielu jest całkiem solidna. To prawda, że jest ogromne zadłużenie, jeżeli chodzi o wolumen, ale zadłużenie przede wszystkim się ocenia w stosunku do PKB, do pozycji gospodarczej państwa, a ta już jest całkiem niezła.
Ale Donald Tusk mówi bardzo twardo na pytanie dziennikarzy Newsweeka, da pan 800+, jak wygracie wybory? Donald Tusk odpowiada, od razu, jak tylko będziemy mogli zebrać Sejm, zdaniem opozycji.
Ale to mówi Donald Tusk w Demobilu.
Tak jest.
Kiedy nie ma władzy. Wtedy mówił tak, nie podniesiemy podatku, nie zwiększymy wieku emerytalnego, będzie super, okej. Okay. I proszę zobaczyć.
A teraz mówi, na pewno mój typ wrażliwości jest inny niż 30 lat temu, mówi Donald Tusk.
No to jest kwestia, proszę pana, bardzo, bardzo delikatna. Do wszystkich słuchaczy mogę powiedzieć, czym uwierzą. Jak uwierzą, że się przemienił bardzo z liberała, skrajnego liberała, tak, prawda? Że dzisiaj już jest takim, że to budzi zdziwienie. Dlaczego 2-3% tak się szacuje na ten moment ludzi przechodzi do Konfederacji? Posłuchajcie, co mówi Balcerowicz. To on nie jest z PiS-em związany. Ma wielki problem, bo z jednej strony no, jest zaszokowany obrotem spraw, jak śpiewał Okudzawa, dopóki ziemia kręci się zdziwiona obrotem spraw. Przecież to jest kabaret. To jest sytuacja. Przypomnijmy, że Donald Tusk do bogatych nie sięgał, do ludzi bardziej zamożnych, silniejszych. Wspomniałem przed chwilą o Funduszu Solidarnościowym. Natomiast ta liberalna łapka Donalda Tuska sięgnęła nawet do miejsca, do którego nigdy nie powinna sięgnąć. Do domu żałobników. Przecież oni nawet obniżyli zasiłek pogrzebowy, a więc najbardziej demokratyczna rzecz, bo śmierć nie wybiera.
A tak? Z drugiej strony PiS tego zasiłku nie podniosło, mimo że inflacja gdzieś nie omija zakładów pogrzebowych.
No tak, no, proszę pana, to tak, no prawda, my mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia i my nie jesteśmy ani aniołami, ani geniuszami. Natomiast sprawiedliwa ocena polega jednak na porównaniu. Trzeba coś do czegoś odnieść, do miary albo do czegoś porównywalnego. Jeżeli porównujemy na przykład, jakie były wyniki gospodarcze ostatni kwartał przed COVID-em, a jakie są wyniki w pierwszym kwartale tego roku, to czy ktoś z państwa wie o tym, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie 11,2? Przecież to jest wskaźnik obiektywny. Niemcy mają kilka, inne kraje 7-8, a są kraje nawet na minusie, prawda?
Chyba, no, ale nie są wiem, też Czechy na przykład. Na chyba no. Niemcy też są na delikatnym minusie w tym zestawieniu, ale to są fakty obiektywne, a wyborcy kierują się subiektywnym odczuciem, a to jest takie, że nie jesteśmy biedniejsi i na mniej nas stać.
Na tym polega problem. Na tym się też gra, bo nie ukrywajmy, polityka jest pewną grą, a pan absolutnie ma dużo racji. To tak jak w życiu, proszę pana, ludzie się kierują emocją. Wybór rozsądny, racjonalny jest jednak zjawiskiem dość rzadkim. Można spotkać często starsze panie, rozmawiają po swoim życiu mniej czy bardziej udanym i mówią, słuchaj, jaka ja byłam głupia, zobacz, jak ja miałam życie z tym. Ale do ołtarza prowadzi kobietę ten, który jest skuteczny, który ją przekonał, a nie zawsze to jest najlepszy kandydat, co później się sprawdza w życiu.
Nie wiem, jak to odnieść do polityki, panie pośle.
A no tak, że dzisiaj są zaloty, proszę pana. Wszyscy mówią pięknie, cudownie. Donald Tusk jeździ po kraju i pokazuje, jak on jest taki wrażliwy, jaki cudowny i mówi, chodź, weźcie mnie. Teraz czy uwierzą te osoby, do których on się zwraca? Czy powiedzą, no zaraz koleś, a co ty robiłeś, jak miałeś 8 lat władzy i możliwości? Jak ty dbałeś o te rodziny, które miały najniższe dochody? Przypomnieć ci? Proszę pana, proszę państwa, do dzisiaj jest w Polsce zasiłek rodzinny. To jest to, co miała na tapecie Platforma Obywatelska. Przypomnę, 94 zł do lat 5, 124 do lat 18. Dla osób, uwaga, o dochodzie poniżej 675. Wtedy takich dzieci było prawie 3 miliony. Dzisiaj, co jest też smutne i wstydliwe, nawet dla nas też, którzy zmieniamy te rzeczy, ale jednak tych dzieci jest ponad milion. Ale oczywiście inflacja czy inne rzeczy, mamy w dalszym ciągu pewną grupę ludzi i rodzin, gdzie sytuacja nie jest pomimo nawet naszej pomocy. Ale on, skrajny liberał, który miał kamienne serce i udawał, że tego nie widzi, dzisiaj jeździ i rozpływa się we łzach, uwierzyć takiemu? Proszę bardzo. Każdy może.
To jest kwestia wyborów i kwestia wiary do wyborów mniej więcej.
A tak, mniej to jest kwestia wiarygodności. To jest kwestia wiarygodności, jest bardzo ważne, bo można piękne rzeczy obiecywać, tylko pytanie, czy to jest człowiek, czy to jest partia, czy to jest środowisko, które, ja uważam, że żołnierz, tak jak polityk, żołnierz się sprawdza nie w koszarach i na ćwiczeniach, na poligonie, tylko na froncie. A partia się sprawdza nie wtedy, kiedy pięknie mówi i obiecuje cuda nie pida, tylko sprawdza się wtedy, kiedy ma realną władzę. I my tą władzę przez 8 lat, już się kończy to 8 lat, mieliśmy i my z tego się musimy rozliczyć. Z tego musimy zdać sprawę, a obywatele muszą nas rozliczyć i ocenić. I powiedzieć, okej, nie wszystko wam wyszło, ale damy wam szansę, żebyście to robili dalej. Albo
co do
zmienić
rozliczenia,
to jest wybór.
Duże emocje także w tym wywiadzie, ale nie tylko w tym wywiadzie, budzi kwestia komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie na zwłaszcza polski sektor energetyczny. Po 8 latach wyjaśnicie, kto był na pasku Rosji?
To nie ja, tylko będzie komisja i co najważniejsze w tej całej historii, moim zdaniem, to jest bardzo istotny element, o którym się mało mówi. Wszystkie prace tej komisji będą jawne, transparentne, każdy będzie mógł zobaczyć, o co komisja pyta, jakie są fakty, jakie są domniemania, jak ktoś odpowiada i jak to wszystko wygląda. To jest po pierwsze, to jest podstawowa, fundamentalna rzecz. I nie widzę powodu, żeby się ktoś bał. Co ciekawe, ta komisja nie kończy pracy z chwilą do wyborów. Ona nie ma, nie objęta jest, to komisja nie jest objęta zasadą dyskontynuacji. To ważny szczegół. O co chodzi? Chodzi o to, że ona nie przerywa, nie kończy prac. Będzie dalej kontynuowana. Jeżeli Donald Tusk w wywiadzie jeździ po kraju i tu już w zasięgu, już się z gąską wita, Lisek, no to jeżeli wygra, będzie dalej tą komisją mógł z tą komisją działać. Ta komisja nie jest dla pana Tuska, czy dla mnie, czy dla kogokolwiek, tylko to jest komisja publiczna, komisja, która w Sejmie jest. Ona budzi kontrowersje prawne. Ja nie jestem prawnikiem i słucham tych kontrowersji z uwagą i szanuję te wątpliwości również wybitnych prawników. Ale jest jeszcze na szczęście taki ktoś jak prezydent, który jest strażnikiem konstytucji, jest na samym końcu, jest najważniejszy i on dokona oceny.
A gdyby pan był doradcą prezydenta, to jakby pan doradzał?
Przede wszystkim nie jestem prawnikiem. Na pewno ta sprawa wybudzi
ale
takie emocje, że prezydent...
Ale zasiada pan w Sejmie którą? Czwartą, piątą kadencję? Dobrze liczę? To już
ja
trochę
widzę,
z prawem pan poseł mógł się zaznajomić, uchwalając prawo
przez
tyle
lat.
Ja
musiałbym się wszystkim zaznajamiać. Takiej głowy to ja nie mam. Pan przecenia to bardzo miłe, co pan mówi pod moim adresem, ale takim mistrzem to ja nie jestem i wolę się zdać na opinię prawników, kolegów,
którzy są w większości krytyczni wobec tej ustawy.
No nie, no to zależy którzy, bo ta sprawa ma aspekt polityczny. Ta cała historia z tą komisją, o którą pan pyta, ma jeszcze jeden bardzo ciekawy też aspekt. Ja uważam, że ona jest pewnego rodzaju też reakcją, bo skoro się zaczęły pojawiać, teraz już trochę przycichły w tej chwili, umilki strzelcy, stali się twarze zadziwieni. Tak to jest. Po prostu wszyscy byli przekonani, no zaczęło się głośno mówić, że my jesteśmy prorosyjscy. W ogóle teza szalona. Ale skoro tak, to proszę bardzo, niech publicznie się ludzie dowiedzą, obywatele, kto działał w kierunku prorosyjskim, a kto nie.
A czy to ma być taki element jednak, jak rozumiem, jeżeli nie kampanijny, no to pewnej, powiem, edukacji albo rekapitulacji stanu faktycznego? Po to jest potrzebna ta komisja, żeby...
Nie. No mnie się
tak,
wydaje, że
skoro...
Już mówię, ale dobrze, mamy wojnę.
Mamy.
I skoro się stawia publicznie, wobec rządzących, tych, którzy mają decyzję w ręku, którzy dokonują zakupów, przekazują sprzęt Rosji, przyjmują Ukraińców i ustalają, jakie zasady są działania ich na naszym polskim rynku pracy. Przecież to w tej chwili my za to odpowiadamy, my, a więc większość rządowa. I jeżeli ona jest publicznie oskarżana, a zbliżają się wybory, wybory są bardzo ważną rzeczą, bo za kilka miesięcy miliony Polaków zdecyduje, kto ma w Polsce dalej rządzić. Jeżeli pan uważa, czy ktokolwiek, że nie należy się obywatelom wiedza, informacja i prawda, jak to jest z tą Rosją? Przecież ja mam 3 dorosłych synów i ta zabawa się, żeby nie skończyła w najgorszym scenariuszem, to są odpowiedzialne rzeczy. Ja nie chcę, żeby tu na nasz polski teren wchodzili ruscy soldaty, bo wtedy moi synowie pójdą na front. Co, przesadzam? Może ktoś powiedzieć, że nie mam wyobraźni? Historia uczy, że nie ma gwarancji. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach się spodziewał, że na oczach całego świata będzie okrążony czołgami rosyjskimi Kijów i że oni się na to się zdobędą? Niestety. Bo wie pan, prawda jest córką czasu. I co to za satysfakcja, że my mieliśmy rację, żeśmy ostrzegali. Nie rozmawiajcie, nie wchodźcie w alianse z ruskimi, no tak, Sowietami. No i teraz proszę bardzo, proszę teraz wyjść i powiedzieć, co kto robił i kto z nimi wchodził. To nie jest oskarżenie, to jest stan faktyczny. Ludzie przed dokonaniem takiego wyboru mają prawo się dowiedzieć. Chyba mówię prostym językiem.
No to teraz równie prostym językiem może porozmawiajmy na koniec o sytuacji wewnętrznej i zaczęliśmy od tego, że pan poseł się waha, to teraz ten temat może uda nam się dokończyć. Jaki jest stan relacji między premierem a ministrem sprawiedliwości?
Nie najlepszy. Wynika to z tego powodu, że doszło do poważnego sporu i myślę, że diagnoza Solidarnej Polski była właściwa. Uważam, że te decyzje były niefortunne, nieszczęsne, a z punktu widzenia czasu nawet mylne. Dlaczego? Dlatego, że zgodę na to kryterium praworządności obróciło się zdecydowanie przeciwko naszemu państwu. Jeżeli pan premier został oszukany, zwiedziony albo naiwnie uwierzył eurokratom, że oni jednak będą szanować traktat lizboński i że nie będą nadużywać, nie będą wykorzystywać. Jeżeli nie brał pod uwagę, że część polskich europosłów na zasadzie dywersji, sabotażu, bo takich słów używam z przekonaniem i z rozmysłem, bo jest dywersją i sabotażem, jeżeli polski europoseł, nieważne czy z jakiej partii jest, czy z Platformy, czy z Lewicy, w Parlamencie Europejskim głosuje za takimi rozporządzeniami, opiniami, za takimi działaniami, które tak naprawdę wystawiają na szwank. Dlaczego oni wzorem innych nacji, na przykład nawet Niemców, nie mówią tak, słuchajcie, to co będzie w Polsce, to my to rozstrzygniemy przy urnie wyborczej, ale dajcie te pieniądze, bo Polska prowadzi wielki problem, mamy Ukrainę, mamy inflację, te pieniądze są potrzebne. To kto przykładał rączkę do tego, żeby to blokować? Przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, nawet tu w Radiu Wnet powiem, gdyby wszyscy europarlamentarzyści, a zwłaszcza Platforma i Lewica, Robert Biedroń, Spółka i kompanii, oni, gdyby oni powiedzieli jednym głosem, tak jak to robią inne kraje, to są nasze wewnętrzne polskie porachunki. Dajcie te pieniądze, bo są potrzebne.
Ale powiedzieli inaczej, inaczej głosowali, ale pretensje z Zbigniew Ziobro...
Ale one byłyby już w Warszawie, panie redaktorze.
Ma do premiera, a nie do opozycji, tylko również do premiera. Pan poseł myśli, że nie będzie zgoda suwerennej...
Premier, niezależnie co premier w Brukseli zrobił, uważam, że gdyby nie było tego, o czym teraz mówię, bo to jest bardzo ważne. Przecież Komisja Europejska niechętna, nieżyczliwa, tak naprawdę wrogo nastawiona do partii prawicowych. W Polsce ta władza była zawsze im solą w oku. Lewactwo i liberalne środowiska w Europie nigdy się nie pogodziły, że w Warszawie rządzi PiS i Zjednoczona Prawica. Nigdy się nie pogodziły. I te działania mają na celu przychylenie się, poprawę szansy Platformy w wyborach. To jest próba realnego wpłynięcia na wyniki wyborów w Polsce. Przecież to każdy człowiek przyzna, nawet nam nieprzychylny. No tak czy nie? A wypowiedzi? Przecież Trzaskowski to figura prominentna. Mówi się nawet, kto wie, czy nie zmieni kiedyś Donalda Tuska. Co on powiedział po rozmowie z Ursulą von der Leyen? Cytuję. Co powiedział? Jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że zostaną postawione Polsce nowe warunki. Powiedział tak czy nie?
Tak,
a jak to rozumieć?
Taki cytat był rzeczywiście, ale to jak rozumieć?
A jak to rozumieć? Ale jak to rozumieć? Co? On jest dobrej myśli, że Polska dostanie nowe warunki? A ja jestem dobrej myśli, że nie dostanie. To jest ta różnica.
Myśli
to jest ta różnica.
Pan poseł, że suwerenna Polska realnie planuje samodzielny start, czy to jest tylko licytacja z Jarosławem
Kaczyńskim? Nie, to jest skrajny wariant, ale nie mam żadnych wątpliwości. Każda partia i Solidarna Polska, przecież sam robiłem spotkania i te listy do wyborów, każda partia, to nawet w interesie paradoksalnie PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego? Że z Karzełkiem, z partią, która nie jest zdolna, nawet w sposób bardzo dramatyczny, nawet w sytuacji bardzo trudnych szans, nie ukrywajmy, stanąć do wyborów, to nie jest partner poważny. I żeby szanować Solidarną Polskę, a obecnie Suwerenną Polskę, to musi być to środowisko, partie zdolne do życia, wolne do oddychania, a również do samodzielnego wyboru. To podnosi szanse też w rozmowach i we wzajemnych relacjach, ale konkurencja wewnętrzna musi ustąpić najważniejszemu celowi. I to jest moje przesłanie, moja misja, moja bajka, mój śpiew i to jestem cały ja, bo ja jestem weteranem i widziałem niejedno i uważam, że marzeniem przeciwników Zjednoczonej Prawicy jest właśnie to, co pan pyta. Czy te relacje ci nie pękną? Przecież nie chodzi też o moją decyzję, czy będę tam, tylko próba rozegrania, zaproszenia do różnych audycji telewizyjnych, tutaj tego, bo może wreszcie się wezmą za siebie i dojdzie do konfliktu. To jest niebezpieczne, to nie jest wykluczone. Ale od czego jest doświadczenie? Mam nadzieję tutaj, że jestem przekonany i tym się chcę podzielić, że pójdziemy razem, że będzie duża, silna, potężna lista do tych wyborów.
Na koniec dwa pytania. Mówił pan o błędach Mateusza Morawieckiego w relacjach z Brukselą. Widzi pan jakieś błędy w politycznych działaniach Zbigniewa Ziobry?
Jest niezręcznie mówić. W tej chwili jestem w sytuacji takiej, jak tu żeśmy przed chwilą rozmawiali. Nikt nie jest idealny. Może pewne rzeczy można było zrobić inaczej. Tylko chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, że wszelkie działania, zarówno premiera, jak i Zbigniewa Ziobry, to nie jest tak, że oni sobie na własną rękę robią, co chcą. To są zbyt poważne rzeczy, takie decyzje Unii Europejskiej, czy reforma sądownictwa, aby one nie były konsultowane, uzgadniane z kierownictwem politycznym Zjednoczonej Prawicy. Jasne? Więc te wieszanie psów i ataki bezpośrednie, personalne muszą być trochę też, muszą brać pod uwagę to, co mówię. To nie jest tak, że to jest folwark, gdzie jakiś dziedzic sobie robi, co chce. Natomiast jesteśmy pierwszą ekipą, pierwszą grupą polityczną, i to mówią najlepsi znawcy, którzy od wielu, wielu, wielu lat podjęli wysiłek i ryzyko, aby to trudne i jak widać bardzo niewdzięczne zadanie jakichkolwiek reform, ponieważ środowisko wymiaru sprawiedliwości jest, powiedzmy, dyplomatycznie specyficzne, a to, jak to w praktyce wygląda, to najlepiej nie mogliby powiedzieć słuchacze, gdyby byli tutaj z nami i mogli się też wypowiedzieć, jak to wygląda. A więc co, to od się nagle tak wszystko okazało? Podjęliśmy wielki wysiłek i trud. Jesteśmy w dużym problemie, bo Unia Europejska nie tylko, że ingeruje w sprawach klimatycznych, ale również dyktuje nam i nie zgadza się na takie zmiany w sądownictwie, które robią w innych krajach w majestacie prawa. Hiszpania, Niemcy są przykładem. Proszę sprawdzić.
To już
to jest dopiero bezczelność.
Po wyborach.
Więc nie pozwolę, żeby w taki sposób, tak łatwo te przysłowiowe psy wieszać na Zbigniewie Ziobrze czy na premierze. A poza tym to jest w interesie też, powiedziałem jeszcze raz, przeciwników, żeby dolewać oliwy do ognia, bo sami są puści, nie mają, przebrali się teraz w socjalistów, tak jak Donald Tusk. Programu nie ma, program jest trzypunktowy. Te kropki, nawet jeden jeździ poseł, jeździ i nikt mu uwagi nie zwraca. Jeździ samochodem i są te gwiazdki, a przecież to jest wulgarne słowo na je i później trzy kropki i w domyśle PiS. No co to jest?
To teraz...
I co? Teraz co to jest?
Ostatnie,
pan powie.
Ja tego nie powiem, bo mi nie wypada, ale teraz czas.
Ale czy to jest okej? Okay? Ale czy to jest okej?
Okay?
Niech pan powie, czy to.
Nie.
No nie jest okej, okay, nie? No.
Panie pośle, ja nie jestem od ferowania wrogów, jestem od zadawania pytań i ostatnie pytanie będzie takie, czy po wyborach premierem powinien być dalej Mateusz Morawiecki, czy może ktoś inny?
Tego nie wiem. To, jakbym powiedział, że powinien być, to premier musi ciągle wiedzieć i każdy z nas, że nie jest niezastąpiony. To pomaga lepiej pracować, podnosić poziom, dbać, zabiegać o poparcie.
A to kto byłby lepszy?
A to wie pan, ja na przykład zawsze marzę, a jakaś pani mi napisała obelżywy taki tekst w internecie, bo powiedziałem, że oczami wyobraźni myślę, że czas na kobiety. A mamy dwie świetne dziewczyny, mówię tak, o, bo znam je obie, czyli Ela Witek i Beata Szydło. I jeżeli Pan Bóg pozwoli, a wyborcy zagłosują tak, jakbyśmy marzyli, to może kiedyś oczami wyobraźni sobie wyobrażam jedną z nich na prezydenckim, a drugą na premierowskim. Ale to nie jest żaden głos absolutnie przeciwko czy krytyczny wobec Mateusza Morawieckiego, który naprawdę w ciężkich czasach musi rządzić i robi to całkiem nieźle, tak samo jak Zbigniew Ziobro kieruje wymiarem sprawiedliwości.
Tadeusz Cymański, polityk bezpartyjny, chwilowo poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Zjednoczonej Prawicy to jest więcej niż partyjność, to jest coś więcej niż być partii. Poseł Zjednoczonej Prawicy.
I z tym wnioskiem się rozstajemy. Tadeusz Cymański, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na zegarach godzina 8:36. Teraz zagra Maryla Radowicz.